here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Dobry. Dzień dobry.
Dobry.
Hej.
Dobry. Dobry. Słuchaj, powstało podejrzenie w mojej głowie,
no,
że ty mylisz panią Ogórek z panią Rozenek.
Nie, pani Rozenek to jest ta, która ma pół dupki na Polikach.
Nie, ona ma Radka Majdana.
No, no tak, no. Nie mylę, absolutnie wiem, kto to jest pani Ogórek. A kim jest pani Rozenek?
Nie, bo nazywasz jedną Małgorzatą, a drugą Magdaleną. I stąd taki pomysł, że one są dosyć podobne.
Jeju, kto tak twierdzi, że są podobne?
No nie,
jeśli ktoś twierdzi, że pani Ogórek jest podobna do pani Rozenek, to ma oczy w dupie. To jest moja opinia.
No nie, ale chodzi mi o to, że no są podobne do siebie.
Tak,
no.
Są żartowane.
No, w tym samym typie, no. Blondynki takie.
Nie są w tym samym typie.
A ty słyszałeś, że jej mąż podobno zabrał jakieś sztuce za 500 000 zł?
To już tak to się rozwija, ta historia? Sztuczce za 1,5 miliona złotych zabrał? W sensie,
no,
w sensie ze stołu?
No jakąś zastawę, jakieś garnki.
Ale
o wartości...
Co znaczy zabrał? Dobrze, ale co znaczy zabrał?
Przewłaszczył.
Komu? Ukradł? Ze sklepu?
Tak! Nie, no tam są no. Jakieś bardzo dziwne powiązania. Z jakiejś szkoły na jakąś szkołę coś zniknęło.
Co to za historia jest? Co to w ogóle, o czym ty mi opowiadasz? Zabrał zastawę. O, zabrał zastawę. Pytam się ciebie, co znaczy zabrał, a ty gdzieś jakiś przywłaszczył w jakiejś szkole. Mówię, co to za fantazję, proszę. Próbujesz psuć imić pani Ogórek, no błagam cię.
Była zastawa i nie ma, no.
Ojejku, znaczy, mój Boże, kto jeszcze w ogóle kupuje zastawy w tym kraju?
No nie wiem, no pytaj panią prokurator, no.
Sprawa no może, co to w ogóle za historia, mój Boże, jejku, zastawę przywłaszczył, jakie konkrety, co zrobił? Mąż. Patrz jak bronię męża, pani Ogórek. Jestem oddany.
Były i nie ma, to trochę mnie zaczęło.
Było, i, mówić, ale, no. Było i nie ma, ale gdzie było i gdzie nie ma?
No było w miejscu A.
W jakim?
Nie ma.
Czym było miejsce A?
A?
Czym,
ale... Tam A. No to... Jakaś szkoła gastronomiczna.
Zastawa za ile w szkole gastronomicznej? Jaka cena? 1,5 miliarda dolarów?
Tak, 1 tryliarda.
No 1 tryliarda właśnie, na pewno. Sztuczce, wiesz jakie były sztuczce w szkołach?
Dobra, Maciek, nie złapałeś klimatu.
Nie złapałem, nie będziesz mi tu oczerniał pani Ogórek. Zacząłeś od pani tam. Rozenek, teraz, że mąż ukradł zastawę.
No nie, pytałem cię, tylko słyszałeś
mi
o tym, ale widzę, że nie słyszałeś.
Słyszałem. Wyobraź sobie, że wiem, o co chodzi.
No dobrze, no to nie wiem, dlaczego tak depresjonujesz. Fakt kradzieży.
Jaki fakt kradzieży? Co to jest zabrał ze szkoły?
Dobrze, Maciek, koszykówka.
Nie, zostaniemy w tym temacie. Będę bronił
nie,
pani.
Ja już skończę. Dobrze, broń. Co się wydarzyło?
Poczekaj, nadal jej bronię.
Dobrze.
Co się wydarzyło? Mieliśmy 2 mecze.
No. NBA. W historii, chyba.
San Antonio i Oklahoma grają razem w tych dniach, gdy są 2-3 mecze. Ale to się zmieni, bo w czwartek nie gra Oklahoma. Oklahoma wygrała z Miami. Taki zacięty mecz. I San Antonio wygrało z Denver mniej zacięty mecz. Czy widziałeś coś z tych meczów może?
Nie, szczerze mówiąc, do żadnego jakoś nie mogłem się zebrać. Wyszedłem z założenia, że wiem kto wygra, więc oglądanie tego nie ma chyba większego sensu. Powiedz mi coś więcej o powrocie Kawhia Leonarda, zwanego Leonardem.
Nie widziałem tego meczu z Denver, więc nie wiem.
Ale w ogóle, bo to jest chyba to był swojego drugi mecz.
To był jego trzeci mecz.
Trzeci mecz.
Od czasu, gdy wrócił. Bardzo się cieszę, bo mam go w moim teamie dynastycznym Fantazy, którym go bardzo potrzebuję, żeby wygrać. I tak naprawdę głównie to mnie interesuje, bo raczej nie zaskakuje to, że San Antonio Spurs wygrywa mecze, gdy wrócił Kawhi Leonard.
A wygrywasz w tej lidze?
Jestem na drugim miejscu za Maćkiem Rabiniakiem, za Jutkiem, który jest fenomenalnym graczem fantasy. Ale no, chcę być zdrowy do końca sezonu. To jest ta liga, w której miałem Antkę i zbilowałem go za Johna Walla.
Ach.
Dzięki temu może wygram, może, odpukam. No nic, no jak nie widziałeś, to nie możemy porozmawiać o jakichś smaczkach, które były w meczu na przykład Oklahomy.
A jakie były smaczki?
Trochę było smaczków.
Opowiem.
Mam opowiadać. Przed chwilą napisałem Flasha. Dobrze, spróbuję powiedzieć to innymi słowami.
Nie, ale ktoś tam coś komuś skoczył, powiedział, szarpnął, techniczne faule, wykluczenia.
Nie, takich rzeczy nie było. Były kontuzje, jeśli można kontuzje nazwać smaczkami. Hassan Whiteside w pierwszej połowie skręcił kostkę i w drugiej połowie nie grał. Hassan Whiteside okazuje się być kluczową postacią Miami Heat w ostatnich trzech tygodniach. Powstają w ogóle całe artykuły. Zdążyłem przeczytać kilka historii Hassana Whiteside'a i co się w ogóle z nim działo, co się stało i skąd on w ogóle jest i co z nim było nie tak, że kiedyś nie wypalił, już wszystko wiem. I Kevin Durant w czwartej kwarcie miał dunk w kontrataku, po którym wsadził piłkę tak mocno, że wyglądało jakby kontuzjował nadgarstek, ale upadł na łokieć spadając i od tego momentu patrzyłem, czy trafi jeszcze jakiś rzut. Nie trafił czterech do końca meczu, ale zagra dzisiaj w Waszyngtonie, bo dzisiaj jest ten mecz w Waszyngtonie, Oklahoma, czyli
ważny mecz,
czyli Kevin Durant w Waszyngtonie.
Będzie jakaś taka, myślisz, akcja kibiców? Będą transparenty z tektury, jakieś okrzyki?
Pewnie tak. Pewnie, na pewno będzie jakiś baner. Nie wiem.
Jakiś będzie może tribut już pierwszy.
Wydaje mi się, że tak jak już, nie wiem, chyba raz czy dwa razy mówiłem, że to będzie taki mecz, w którym pozostali gracze Oklahoma będą chcieli pokazać, że hej, my też jesteśmy fajnym korem i być może fajniejszym niż wasz kor.
Czyli to będzie taki mecz koru na kor.
No, koru na kor. Kor, o, to ciekawe rozgrywki, skoro kor wróci do gry.
To będzie hardcore.
Będzie hardcore. Dobrze, mieliśmy robić dzisiaj, zajmować
robimy
się...
Robimy.
Robimy, no dobrze.
Play-offy.
To zacznijmy.
Play-offy. Może. Sezon się skończył. Zaskakująco przed All-Starem skończył się.
No tak, ponieważ
nie czekają, oglądać koszykówkę.
Nastąpiły zmiany. Dobrze, poczekaj, no to zróbmy to. Po prostu to zróbmy.
Po prostu do it.
Just do it. Zaczynamy od zachodu, czy od wschodu tym razem? Od zachodu zacznijmy tym razem.
Zaczynamy od zachodu, dobrze.
Dobrze, pierwszy pojedynek, pierwsza runda, Golden State Warriors, Phoenix Suns.
Muszę powiedzieć, że to będzie fantastyczne spotkanie, fantastyczna seria. Po jakieś 250 punktów w każdym spotkaniu.
Czyli dajesz szansę Phoenix Suns w tym matchupie.
Co, bo oni w tym small ballu to nawet są krok small ballu.
Mogą z nimi grać.
Tam są bardzo ciekawe meczapy.
Mi się też tak wydaje, że tutaj mogłaby być z tego ciekawa seria, gdyby oni zagrali ze sobą.
Eric Bledsoe na Stevena Curry.
Tak, na obwodzie... Nie bardzo widzę,
co mają by Klaya Thompsona zatrzymać. Bo Klay Thompson jest tak, jednak większy, świeższy, silniejszy.
Tak, to byłby kłopot.
To by tutaj wystawić jakąś trójeczkę.
DJ-a Tuckera, więc pewnie gdyby grał Tucker, to nie graliby tak cały czas nisko, gdyby Tucker miał kryć Thompsona, a gdyby grali... przecież gra jeszcze Harrison Barnes, więc gdyby Bledsoe krył Barnesa albo Dragić krył Barnesa, to wtedy Barnes grałby pewnie trochę w post-up nagle. Albo Thompson grałby w post-up, w zależności kto kogo by krył, więc to byłby problem dla obrony Phoenix. Widzę drugi problem dla Phoenix, to matchup Draymonda Greena z Markiffem Morrisem.
Myślę, dlaczego uważasz za problem?
Bo myślę, że Morris miałby trochę kłopotów z Draymondem Greenem na sobie, gdyby Green go krył.
No na pewno, czy jest to. Też nie chciałbym, żeby mnie Draymond Green krył, szczerze mówiąc.
I kolejny...
Też czułbym, że mam problem. Ale ja nie widzę jakiegoś takiego dramatu w tym meczapie dla Phoenix.
Mhm. I kolejny meczap to... Kolejny meczap to pod koszem meczap Andrew Bogut i Alex Len. Andrew Bogut jest zdrowy, więc hej. I to myślę, że też byłby kłopot dla Alexa Lena i dla wszystkich centrów, którzy by grali, jak kryć Andrew Boguta.
Tak, ale mi się wydaje, że wystarczy go tam neutralizować. Andrew Bogut przestał być jakąkolwiek opcją w ataku w tym zespole.
Nieprawda.
Powiedzmy sobie to otwarcie.
Jak to?
W sensie... Na ile punktów zdobywa?
A, chodzi
6,
ci o punkty.
8.
O zdobywanie punktów.
Powiedziałem opcja w ataku, to zdobywanie punktów.
Dobrze. Dobrze, ja myślałem, że problem
to znaczy
byłby taki dla centrów byłoby problemem krycie Andrew Bogata gdzieś 5-6 metrów od kosza, kiedy on gra wysoko w high post i krycie tych wszystkich pick and rolli wokół Andrew Boguta.
Nie, no to jest oczywiście,
jak się zachować.
To
byłby kłopot dla nich, potrzebowaliby kogoś mobilnego w miarę, kogoś aktywnego tutaj. Ani Len, ani Wright, może Wright bardziej radę niż Len by dał tutaj, nie wiem, ale to takie już tylko. Wydaje mi się, że Golden State wygrałoby tutaj tę serię. Ale Phoenix na pewno coś by ukradł, bo mogłoby nawet ukraść mecz w Oakland, więc typuję 4-2.
Ja też typuję 4-2, szczerze mówiąc. Ale to byłby naprawdę fajna, to byłaby taka szybka, biegana koszykówka z dużą liczbą trójek, z dużą liczbą takich, wiesz, transition, jakichś takich, no chciałbym to zobaczyć.
To byłoby ekscytujące.
To byłoby basketball for fun, no.
Dobrze, teraz kolejny matchup. Pozycje 2-7, Portland San Antonio.
Portland niestety ma ten problem, że jak gra z San Antonio, to gra, że tak powiem, na trzęsących się łydkach i z Pampersem.
I dodatkowy ma ten problem, że gra w tej serii bez LaMarcusa Aldridge'a, bez Robina Lopeza i z kontuzjowanym Nicolasem Batumem. Dlatego jest typuje 0-4 w tej serii. Spurs wygrywają lekko i gładko.
Nie, no nie jest jeden błysk geniuszu od Damiena Lillarda, jednak musi się pojawić. Typowałbym dzisiaj pewnie, że 4-1, aczkolwiek mówię, moim zdaniem oni tak im weszli do głowy, że oni nie potrafią z nimi grać. Nawet w najsilniejszym składzie, gdyby byli, to wynik wcale nie byłby lepszy.
A ja nie jestem taki pewien, czy siedzą aż tak bardzo w głowie ich Spurs.
Nie wiem, przypomnij mi, kiedy Portland ostatnio wygrało z San Antonio.
Zanim doszło do playoffów, to Portland przez jakieś 4 lata było najlepszą drużyną NBA grającą przeciwko San Antonio. To ci przypomnę. Wygrywali jakieś 60% meczów. Faktem, że w niektórych tych meczach Spurs nie grali w pełnym składzie. Ale Portland to przez bite 4 lata dawała sobie radę z San Antonio. Także zmienił się gdzieś z nim po drodze. Ale jest cały czas ten sam LaMarcus Aldridge. I Splitter trochę pokazał że z ostatnich playoffach, że może być obrońcą na Aldridge'a. Ale gdyby, jeśli tak ma być, to Splitter musiałby grać w tej serii. Nie wiem, jak długo chciałby grać Popowicz Splitterem. 30 minut to sporo. Mniej by było Diała, mniej tych lepszych line-upów wydaje się.
Nie, ale Diał też by sobie poradził.
Kryjąc Aldridge'a? Raczej...
Ma takie 15 minut?
To raczej nie. Nie widzę jakoś, żeby Diał poradził sobie z Aldridge'a.
No ale Diał jest niewygodny, Diał jest duży, Diał jest ciężki, Diał potrafi wypchnąć spod kosza, Diał jest...
Aldridge i tak rzuca z 5-6 metra z przewyższenia. Chodzi o to, czy jesteś w stanie go kryć wysoko, tak jak Omera Sik to robił, jak Splitter to robił w playoffach. Myślę, że Diaw by nie zrobił takiej różnicy tutaj w tym meczapie. Ale dobrze, 4-0, przecież Aldridge nie gra.
Dobrze, a powiedz, jaka jest sytuacja Aldridge'a?
Aldridge nie zagra dzisiaj. tym meczu, który gra w Portland. Nie ma jeszcze informacji na temat tego, ile opuści czasu. Jest day to day.
Ale złamał ten kciuk, czy nie?
Nie.
Czyli stóp.
Chyba tak, wiesz, bo mieli zrobić MRI tak. Ostatniej nocy. Znaczy dzisiaj, to znaczy wczoraj. Jeszcze nie wiem, jak to powiedzieć, czy wczoraj, czy dzisiaj. Ale nie ma chyba wyników tego MRI. W sensie nie zostały upublicznione, albo to MRI nie zostało zrobione. Zaraz spojrzę jeszcze, czytałem rano między meczami. Wiesz co, on ma przejść te MRI w tym tygodniu. W sensie nie przeszedł go wczoraj, tylko spotkał się z jakimś specjalistą od kciuka.
Z doktorem Paluszkiem
i wiadomo, że nie zagra dzisiaj w Phoenix. To ważna rzecz dla Phoenix, bo Phoenix ma ciężki terminarz i... Ale dobrze, okej, okay, zostawmy.
Ale rusza palcem, czy nie?
Nie rusza palcem.
Nie rusza.
Ciężko będzie grać bez kciuka w lewej dłoni. 3-6, Memphis Clippers. Blake Griffin. Kontra Memphis.
Blake Griffin i jego górka.
Aha.
I Blake Griffin nie przechodzi tej górki.
Nie przechodzi tej górki, nie daje rady.
Jest pytanie, czy Blake Griffin jest top 5 NBA.
No tak, tym bardziej po serii, najtrudniejszej serii dla niego, Memphis, to jest to pytanie. On się zawsze pojawia po najtrudniejszych seriach, albo gdy zawodnik nie gra. To wtedy się nagle zaczynają pojawiać pytania. Czy on już jest skończony, bo nie gra.
Popatrzmy na matchupy.
Memphis Clippers?
Tak.
To jest górka dla... ale Clippers nie mają ławki, dlatego przegrywają tę serię. Jak dla mnie, na dziś dzień. Bo jeśli chodzi o pierwsze piątki, to wydaje mi się na remis, ale przewaga jest ławki Memphis nad Clippers.
No dobrze, a kto kryje Griffina?
W tym meczapie? Mark Gasol.
A kto kryje Jordana?
Zibo.
Cwaniactwo.
Ewentualnie mogą się zmieniać.
Umiejętność ustawienia się versus dynamizm i szaleństwo Jordana. No ja to jednak chyba jest przewaga Clippersów jednak.
To nie jest tak jednostronny mecz. Pytanie jest w drugą stronę. Jak Clippers kryje Memphis? Myślę, że to jest ważniejsze pytanie. Bo oni mają kłopot tutaj. W kryciu.
Że Griffin nie poradzi sobie z Zibo?
Może sobie nie poradzić Griffin z Zibo. W sensie...
Dwa szybkie faule Jordana na Gasolu i jest kłopot. No.
Wiesz, jak w ataku grasz przeciwko Markowi Gasolowi, a w obronie kryjesz Zibo, ciężko znaleźć większe problemy dla silnego skrzydłowego w NBA. Kryje cię Mark Gasol, a ty kryjesz Zibo. Musisz się masować, męczyć tym Zibo w to każde posiadanie, a potem w ataku jeszcze masz przed sobą Marka Gasola. I masz zasięg ramion taki jak JJ Barea ma, jeśli jesteś Blake. Nie, Griffin ma krótkie ramiona. Bardzo.
Tak, nie ma długich ram.
Czasem dociera to do mnie coraz mocniej. Ale typuję Memphis w tej serii. Przewaga parkietu i rotacji, ławki rezerwowej na Memphis.
Wiesz co, ja myślę, że trzeba też powiedzieć trochę o Mike'u Conley'u, który jest trochę taką cichą historią tego sezonu.
Ojejku, nie jest cichą historią z tego sezonu Mike Conley.
Nie jest.
Czy możemy już traktować Mike'a Conley'a jako kogoś, kto jest underrated?
No bo dlatego mówię, że jest cichą historią.
Ale Mike Conley nie jest underrated.
No nie, w wielu umysłach, w wielu duszach i w wielu... Papie na pewno jest underrated. Papie nie rozpoznaje się Mike'a Conley'a. Myli się go z Darrellem Collinsem.
Z Papie na pewno się go myli z Darrellem Collinsem, jeśli powiedziałeś faktycznie Collinsem, a nie Collisonem.
Może powiedziałem.
To było bardzo... To było dobre. Dobrze, ale... Przejdźmy szybko, musimy przyspieszyć, mój drogi.
A czemu? Bo jest już... Ja chciałem tak trochę, żeby tak dogłębniej trochę o tym porozmawiali.
No, a ja chyba nie mam ochoty.
Nie, chcę powiedzieć, że Conley neutralizuje trochę Chrisa Paula. nie ma jakiejś wyraźnej przewagi. Dramatycznej przewagi.
No tak.
Ja, biorąc pod uwagę, że... Znaczy w sensie, że Chris Paul nagle przestaje być jakimś takim, wiesz, jakąś kartą atutową tego. O, ale mamy Chrisa Paula. Nie, my mamy Mike'a Conley'a.
Mhm.
Dodge this.
Ale w drugą stronę jest to samo. Mike Conley przestaje być nagle kartą atutową, bo kryje go Chris Paul. Niewielu jest lepszych w tej lidze. Obrońców na tej
pozycji. Nie wiem, czy Mike Conley nie jest dzisiaj, tak powiem, atletycznie silniejszy niż... W sensie jest szybszy, silniejszy, skoczniejszy. No, ma mniejszy przebieg po prostu. Jest młodszy.
Ale na dziś dzień wydaje mi się, że Chris Paul wygląda lepiej niż wyglądał w zeszłym sezonie i dwa sezony temu fizycznie. Taka cicha historia. Los Angeles Clippers on też chyba trochę zrzucił. Tak wygląda, jakby zrzucił trochę kilogramów. I te kolano, które ciągnął przez większość poprzedniego sezonu za sobą, teraz nie wygląda na to, żeby miał jakiekolwiek kłopoty z tym kolanem. Wygląda dosyć zdrowo. On chyba nie nosi nawet tego stabilizatora, który miał. Sezon temu taki duży miał, a teraz chyba ma coś takiego mniejszego, jakąś przepadkę na kolanie tylko i wygląda lepiej. Chris Paul.
A jakiegoś chipa takiego.
Ciekawe, czy wytrzyma Chris Paul w takiej formie fizycznej do playoffów. Które już są dzisiaj. Nie wiem, wiesz co, ja typuję 4 do... 4 do 2. Na Memphis.
Wiesz co, ja chyba zagram agresywnie i powiem 4-1, bo oni... Ja mam wrażenie, że oni psychicznie pękną. Przegrają 2 mecze i... że takie... I Blake Griffin zacznie płakać. Blake Griffin powie, że on się nie nadaje, że on chce do domu, do mamy. I... 3-1... 2-1 Memphis, 3-1 i właściwie koniec.
Houston Dallas, Chandler Parsons, seria.
Ho-ho.
Jego.
Fenomenalna seria. Z mnóstwem smaczków podtekstów. Psychologiczna wojna właścicieli właśnie się zaczyna. Ja wiem, pytanie jest takie, czy... Kto zatrzyma Jamesa Hardena?
Zdala. Dokładnie. Kto będzie go krył? Pewnie Parsons.
Parsons.
Mhm.
No to Parsons jest w stanie powstrzymać Hardena na 25-5?
Nie, ale Tyson Chandler jest w stanie być tutaj obrońcą na Hardena.
On ma jeszcze Dwighta, musi coś z Dwightem zrobić.
Tak, i to jest ten problem dla Dallas. Że no, jeśli Chandler będzie podwajał Hardena w pick and rollach lub będzie nakierowany na to, żeby kryć Hiziego, to za plecami jest Dwight. Jego i ktoś musi się
skupić na Dwightie. Ja myślę, że on w jakiejś takiej aktywnej obronie na podwojeniach to tam nie będzie miał na to czasu, tylko mówię. To będzie szybka odgrywka do niepilnowanego Dwighta, który będzie w jakimś takim, wiesz...
Który będzie kończył akcję z góry po prostu po alejupach.
Krótko mówiąc. No.
Tutaj będzie kłopot. Chyba że Dallas spróbuje kryć. A to nie będzie też wielka różnica.
Nie będzie,
dobrze. Zastanawiałem się nad wystawieniem Rajona Rondo na Jamesa Hardena, ale to nie robi różnicy wielkiej. Może kiedyś by zrobiło, ale nie teraz.
A to dzisiaj to chyba nie
problem,
jest.
Problem z wytypowaniem zwycięzcy tej serii, mam szczerze mówiąc, jak patrzę. Bardziej myślałbym o Dallas tutaj, ale z kolei nie wiem, czy ławka rezerwowy, która robiłaby jeszcze przewagę na początku sezonu Mavericks, gdybyśmy zaczęli przed sezonem typowali, to typowalibyśmy, że Dallas ma ogromną przewagę na ławce. A teraz to już tak nie wygląda dobrze dla Dallas. Oglądałem ten mecz Dallas z Memphis wczoraj i tam faktycznie grał z ławki Dwight Powell minuty na pozycjach 4-5. Nie wiedział, co się dzieje, biedaczek. Grał 17 minut. A z drugiej strony Houston też nie ma rezerwowego centra, więc...
Wiesz, wystawiam jakiegoś takiego Dorsey'a, to wystarczy.
Jest sporo small ballu teraz w Pewnie Josh Smith i Jonathan Smith-Jones by grali 4-5, Dallas, nie wiem, Charlie Villanueva by grał w tej serii, pewnie, tak myślę. I kryłby się z Joshem Smithem. Za Joe.
Wydaje mi się, że znaczy fizycznie ma większą przewagę Houston. Nie bardzo jest odpowiedź ze strony Dallas na to trio, abstrahując od tego, kim jest Josh Smith. Kawał chłopa.
Jaka jest odpowiedź Houston na Dirka Nowickiego?
Zostawić go wolnego.
Okej, dobrze. Jaka jest odpowiedź Houston na Monte Ellisa?
No masz Beverleya jednak. Masz Patricka Beverleya i ono się załatwia problem Monte Ellisa.
Czyli rażona rondo nie kryjesz. Nie wiem.
Nie kryje Dirka Nowickiego. Znaczy takie radarowe krycie, ja mu daję grać. On i tak nie jest w stanie rzucić więcej niż 25 punktów.
Jak go zostawiasz bez krycia? Myślę, że...
Nie, Maciek, ja nie mówię, że go w ogóle nie kryję. Ja mówię, że mu tak daję mu grać, no.
A to nie jest trochę tak, że gdyby Houston chciało się meczupować z Dirkiem Nowickim, to Motivier Jonas musiałby zejść i grałby Josh Smith i wtedy Houston miałoby problemy ze spacingiem i Rick Carlisle by stwierdził, bo to Rick Carlisle, więc Rick Carlisle by stwierdził to i powiedział, dobrze, nie kryjemy ciebie, Josh Smith, na obwodzie i podwajamy wszystko, co się dzieje w środku między Hardenem a Dwightem.
To jest dobry pomysł, tylko że myślę, że Harden jest jednak potrafi to rozegrać, no. Nie boi tego. Albo będzie wchodził i będą faule i będzie klepał z linii, albo będzie dogrywał do Dwighta.
Dallas jest kłopot, gdy grają z rażonym rondo. To jest ten kłopot, że Parsons nie gra. W sensie zabrali mu piłkę z rąk i Parsons nie ma tej piłki w ataku. I w tym meczu z Memphis, gdy wszedł tylko na boisko Devin Harris, zarażona rondo, to nagle jakby tak wszystkim się w głowie zawodników Dallas pozostałych na boisku zapaliły o światełko i mówią, o, znowu gramy w kosza. Trochę. To jeszcze potrzebuje dotarcia. Dallas ma teraz trochę chyba trudniejszy terminarz. Będziemy patrzeć na nich w tym sezonie regularnym, który w alternatywnej rzeczywistości trwa. To będzie ciekawe, jak będzie Dallas wyglądać teraz przez kilka kolejnych tygodni. Bo może oni będą... Myślę, że oni będą robić dalej wymiany. Jeszcze coś muszą zrobić przy okazji trade deadline.
Muszą coś dużego sobie usiąść pod kosz, bo bez tego będzie rzeczywiście chyba kłopot. Tylko nie mieliby oddać.
No właśnie, oni już nie bardzo mają co oddać tam z tyłu. Więc oni też będą liczyć, myślę, na jakieś buyouty, na jakieś takie rzeczy, żeby przytulić kogoś.
Nie wiem, może Barniani, może Stadamajer, no nie wiem, no. Stadamajer były fajną opcją. Cisza.
Nie wiem.
A, jak to wiesz, no taki gość na tam 20 minut z ławki, taki energizer trochę.
W tym momencie tak. Cokolwiek to jest lepsze od Dwighta Powella, czyli wszystko byłoby lepsze. Ale ja typuję Dallas w tej serii z Houston.
Naprawdę?
Tak. Rick Carlisle jest tutaj przewagą na ławce.
Rick Carlisle.
Bo normalnie widziałbym bardzo zaciętą serię, ale Rick Carlisle jest przewagą nad Kevinem McHale'em tutaj. Myślę, że będzie wiedział, co zrobić z Houston. Więc typuję 4-2 dla Dallas.
Ja jednak stawiam na Houston, wiesz? To tak stawiam 4-2. Wydaje mi się, że oni nie mają fizycznej odpowiedzi na nie. Są młodsi, są... chyba głodni sukcesu, no.
Okej.
Okay. Nie wiem, no jeszcze jest Trevor Ariza. Chandler Parsons nie da rady kryć i Arizy i... Hardena.
Arizy nie musisz jakoś specjalnie kryć, żeby nie rzucał za trzy.
Jednak się dobrze ustawia.
No dobrze, więc mamy takie same drużyny w drugiej rundzie, poza tym, że jest u ciebie Houston, u mnie Dallas. Dobra, to teraz robimy pierwszą rundę wschodu, czy robimy drugą rundę zachodu?
Skończmy ten zachód już może.
Dobra. to mamy w drugiej rundzie Golden State kontra Houston u ciebie. Ostatnio był mecz, Golden State grało w Houston w pełnym składzie i to zjechało.
To zjechało, aczkolwiek mam wrażenie, że Houston to nie jest bardzo łatwy przeciwnik dla Golden State.
Ja typuję Golden State w tej serii, więc nie mam jakichś tutaj złudzeń większych, jakby to miało wyglądać. Marii, że widziałem ostatnio i to mam w głowie mocno to, że Klay Thompson może kryć Jamesa Hardena.
Tak, to na pewno. To może go sprawdzić, może go wyłączyć. Pytanie było, jest Beverly musiałby grać coś fenomenalnego w obronie, próbować zatrzymać z kolei Curry'ego.
Co Houston nie robiło, to nie robiło tego, co w ostatnim meczu robiła Oklahoma, to co robili Clippers, nie podwajali Curry'ego. Ale oni mają Beverley'a, więc nie muszą podwajać Curry'ego, bo liczą na to, że Beverley będzie przechodził przez każdą zasłonę i będzie po prostu cały czas robił za Curry'em, żeby ten go czuł cały czas, że jest za nim, że jest
będzie
obok.
Będzie szlakował.
Tak. Będzie się do niego kleił. Ale typuje Golden State w tej serii tutaj. Za zbyt świeżo mam w pamięci ostatni mecz ich, żeby w Houston i szukać jakichś pomysłów na to, jak Rockets mogą wygrać i pokonać Golden State lub Warriors.
Wiesz, no bo musiał... Zakładam, że Bobet jest zdrowy. No, on jest jakąś tam... Oni się chyba z Dwightem to nie przypadają za sobą, nie?
Nie.
Więc... Nie lubią się.
Nie. Więc...
Tam jest jakaś ciężka krew między nimi.
Tak. Ja typuję 4-1 dla Golden State z Houston na dziś dzień. Dobrze, 4-2. Nie, 4-1 dla Golden State. Jeśli Golden State jest w pełnym składzie i gra z Houston, to powie 4-1. Gra u siebie.
Ja stawiam 4-2 dla Golden State.
Ale to nie jest mój typ. Ja muszę typować Golden State Dallas. To jest problem dla mnie tutaj. Golden State kontra Dallas Mavericks.
Dlaczego masz ten problem?
Bo jest Rick Carlisle na ławce trenerskiej Dallas Mavericks, więc co oni robią? Na pewno podwajają Stephena Curry'ego. W pick and rollu robią to na pewno. Dalej. Mają kłopot z obroną, w sensie nie mają ludzi, którzy mogą kryć Klaya Thompsona.
Ale to Maciek, szczerze mówiąc, 75% zespołów NBA ma ten kłopot.
Monte Ellis nie może go kryć, bo jest zbyt niski. Więc przesuwam na Thompsona Parsonsa. I tu już jest lepiej trochę. Barnes postuje Ellisa. I Godala jest z ławki, ojej. Raymond Green kryje Dirka Nowickiego dobrze. Tyson Chandler jest trochę kłopotem dla Boguta.
Ale małym.
Golden State Warriors ma przewagę własnego parkietu i ma obronę. Dallas Mavericks nie ma obrony i nie ma ławki. Golden State Warriors ma ławkę. Warriors wygrywają tę serię faktycznie 4-2 łatwo.
Nie, to chyba jest przewaga, jest zdecydowanie po stronie Golden State. Nie mają odpowiedzi. W wielu miejscach nie mają odpowiedzi.
Mhm. Dobrze, więc mamy Golden State Warriors w finale konferencji znowu i mamy dalej matchup jeden. San Antonio Memphis. I teraz Memphis ma już graczy, których musisz kryć za linią za trzy. Tylko Tony Allen jest człowiekiem, którego nie trzeba kryć na tym obwodzie.
Ale Tony Allen też się rzuca za trzy.
Nie.
W ogóle?
No, w bok tablicy.
W bok tablicy.
Więc jest Vince Carter, jest Courtney Lee, jest Jeff Green. Nie możesz ich zostawiać, tak jak kiedyś San Antonio zostawiało ich. I to trochę zmienia, mam wrażenie, obraz tego.
No tak, ale Vince Carter nie żyje.
Chodzi o to, czy musisz ich kryć, czy nie. Pamiętasz, że oni grali Allenem i Princem, nie kryli ich zupełnie i rozjechali 4-0 w finale konferencji.
To prawda, no. To się trochę inny spacing robi wtedy na boisku.
Mhm.
Pytanie jest, czy wierzysz w trójki Jeffa Greena, Courtneya i Vince'a Cartera?
Nie wystawiam do pierwszej piątki Tony'ego Allena, to na pewno. I Tony'ego Allena wpuszczam z ławki, żeby grał z Manu Ginobili. Przynajmniej, żeby grał w pierwszej połowie z Manu Ginobili. Więc zaczynam Courtneyem Lee i zaczynam Jeffem Greenem na trójce. Grając z Jeffem Greenem na trójce, Kawhi Leonard nie ma jakiejś przewagi atletycznej, tylko Jeff Green nie zbiera piłki. To w połowie takich Kawhi Leonard zbiera. Ale gdzieś tam trochę atletycznie wyciszasz Kawhia Leonarda i jego przewagę na tej pozycji. I pod koszem masz Memphis frontcourt kontra frontcourt San Antonio. I to jest przewaga, mam wrażenie, no jest przewaga dla frontcourtu Memphis. No to się nagle z tego robi ładny pojedynek, jeśli San Antonio nie musi, jeśli San Antonio musi kryć i nie może podwajać Zibo. Co robi San Antonio? W ostatnim meczu Matt Bonner krył Zacha Randolpha tak, że krył go z przodu. W sensie od przodu i ktoś z tyłu pomagał. Zach Randolph był zupełnie wyciszony. Nie w ostatnim, tylko w przedostatnim meczu. No, ale Matt Bonner nie zacznie w pierwszej piątce, ale pewnie, kto wie, a może zacznie Matt Bonner w pierwszej piątce dla zgrywy, żeby to był problem. Popowicz mógłby zrobić coś takiego. Zrezygnować ze splittera, splittera wprowadzać z ławki kufosem. Ciekawe.
Jak z kufosem? Aha, w sumie z kufosem.
Tak, tak, żeby grał przeciwko kufosowi. Ciekawe. Nie jestem wcale taki pewien, czy Memphis mam w tej
chwili. Boris Diaw też jest problemem dla Diaw.
Więc grasz, tak, albo wprowadza Diała, Diała, ale Diał nawet nie krył tak dobrze, jak go Bonner krył, to ciekawe. To jest ciekawa rzecz, że Matt Bonner ma tutaj taką cichą historię swoją, że dobrze kryje Zibo. To jest zabawne, tak nie powinno być. Ale nie wiem, czy San Antonio z Memphis, akurat w tym jednym matchupie, teraz patrząc na Memphis, nie jestem pewien.
Nie serce mistrza. San Antonio i to tak znowu 4-2, 4-1, 4-2.
Ja typuję Memphis 4-3 w tej serii. San Antonio nie przechodzi dalej.
Bardzo ciekawe.
Tak myślę. Więc ja mam finał Golden State Memphis, masz finał Golden State San Antonio.
Ciekawe.
Więc? Twój finał. Golden State San Antonio. To jest już...
Czy oni grali w tym sezonie? Jaki był?
Grali. San Antonio wygrali w Oakland. Oba teamy były w najsilniejszych składach.
Tak, bo oni tak przyjechali, tak ich spoliczkowali.
Ty byłeś wtedy na rowerze na południu Polski, jak to się działo.
Byłem na rowerze, jak to się działo,
pamiętam. Tak, to, i to w back-to-backu zrobili to Spurs po meczu w Staples Center z Clippers. Przyjechali do Oakland i walnęli dosyć przekonująco, kontrolując całą drugą połowę mecz i przewagę kilku punktów.
Wiesz co, no, chciałbym, żeby to było Golden State, ale zastanawiam się, Kawhi Leonard będzie się męczył z... Nie bardzo poradzi sobie z Klayem Thompsonem. No. Mimo, że jest mniejszy, ale jest, ma dłuższe ręce. Tony Parker ma przerąbane.
Parkera kryje Clay Thompson? Albo Curry go kryje. Curry go kryje.
Tak, ale Parker nie jest w stanie kryć Curry'ego.
Nie jest w stanie kryć Curry'ego. I Spurs muszą wychodzić wyżej do... Zresztą Warriors też muszą wychodzić wyżej do pick and rolli. Dwa teamy muszą zmienić trochę systemy defensywne.
Chyba, że Leonard kryje Curry'ego, tylko kto kryje Thompsona wtedy? Może Danny Green kryje
Jasne.
Thompsona.
Danny Green też kryje Curry'ego. I myślę, że Kawhi też kryje Curry'ego.
No to dobrze, no, ale
to może zmieniać Popowicz
tutaj. Tu mają.
Mogą jak kryć. I Kawhi jest niezłym obrońcą na Klaya Thompsona, bo ma... bardzo duży zasięg ramion, więc te wszystkie rzuty, które Klay Thompson próbuje oddawać bardzo szybko, to gdzieś tam Kawhi, jeśli zdąży do niego, to macha mu ręką. Po prostu ją wyciąga do góry.
Wyciąga rękę.
Już ma dłoń, już ma duże palce.
Wszystkie ręce w górę. No Tim Duncan i Bogart to taki pojedynek umierających słoni.
No sakra, że ty mówisz.
Nie, nie będzie specjalnie przyjemnie Duncanowi.
Ty mówisz o dwóch najlepszych obrońcach w tym sezonie, umierający słonie.
Nie, no bo to jest powiedzmy, że otwarcie, no, najlepsze lata kariery mają za sobą, no to są takie popolne takie...
A Duncan nie jest kozacki w tym sezonie?
Nie, no jest, no.
Andrew Bogut wygra jest przekozacki.
No wiem, no, lubię to takiego, nie ma takiego, wiesz, takiej złości, takiej nienawiści do wszystkiego, co nie australijskie. Czyli właściwie do wszystkich, którzy są w hali. Straszny typ. Nie, no takie wiesz, no to mówię, taka w takim wiesz, stadzie bizonów, to takie dwa stare buchaje, no to tak już wszyscy się ich boją, ale tak nie są, nie jesteśmy pewni, czy jeszcze są w stanie ukąsić. No to takie. Więc to się jakoś tam neutralizuje, no to się Duncan jest znacznie bardziej efektywnym graczem w ataku. Ale Bogut nie jest przyjemnym typem przyjemniaczka.
No musisz sam stąd wyjść, to jest twój typ. Ja nawet nie chcę typować tutaj.
Nie chcesz typować?
Nie chcę typować z tobą, Golden State San Antonio. Oba teamy są w pełnych składach, więc to jest super seria.
Tylko debiutantem, Pop jest... Nie, tam ci są straszni. 4-2 San Antonio.
Spurs masz w finale NBA. Ale tak jak tam są 4-0. Nie przegrali jeszcze meczu, grając pierwszą piątką.
No właśnie.
Fakt, że to tylko 4 mecze i niespecjalnie rywale. Dobra. To ja mam Memphis Golden State. Tu mam ten kłopot, bo nie mam pojęcia, jak to wygląda. Oni nie grali jeszcze match-upu, gdzie wszyscy byli zdrowi. Ci najlepsi gracze byli zdrowi. I w zeszłym sezonie i w tym sezonie. W tym sezonie zabrakło Andrew Boguta, gdy grali raz. I w zeszłym sezonie brakowało zawsze kogoś. Boguta, Carriego albo kogoś. Z podstawowych graczy. Nie wiem, jak to będzie wyglądać do końca. Golden State Warriors są faworytem, wydaje się, ale nie jestem pewien, czy Memphis nie jest w stanie ustalić swoich warunków gry z nimi. I tu jest problem dla Zacha Randolpha znowu, bo musi kryć Draymonda Greena za linią za trzy. I musi do niego wychodzić. I to jest ten problem dla kogokolwiek. Więc pewnie Jeff Green gra dużo, ale to niedobrze, jeśli Jeff Green gra więcej niż Zibo. Tak by nie było pewnie, ale Zibo musiałby naprawdę kryć Draymonda Greena i dużo energii tutaj zużyć. Draymond Green z kolei miałby problemy z Ziba. Nie wiem. Chciałbym powiedzieć, że chcę się zastanowić dłużej, bo po prostu nie wiem, jakby to mogło wyglądać do końca, bo chciałem to bardzo zobaczyć, jak grali. Golden State Warriors ma przewagę parkietu, jest Tony Allen, jest Mike Conley, Curry, Thompson. Tony Allen kryje Klaya Thompsona, Thompson ma kłopoty. Thompson miałby kłopoty z Tonym Allenem.
Thompson jest silniejszy chyba niż Tony Allen.
Ale Tony Allen robiłby to samo, co robi Kevinowi Durantowi. Kryłby go dobrze po zasłonach. Przeszkadzałby mu, denerwowałby go, sfrustrowałby go.
Ale też jest irytujący gracz. No proszę.
Warriors 4-3. Bez przekonania.
Bez przekonania.
Tak, ale ten matchup na pozycji numer 4 i fakt, że Zibo naprawdę nie lubi kryć graczy daleko od kosza i to fakt, że on musiałby energię zużywać, żeby myśleć o tym i poruszać się gdzieś w okolicach 6-7 metra, potem wracać. Neutralizujesz wtedy Zibo trochę, bo zabierasz go ze zbronionej deski. Dobrze, 4-3, ale ty tylko 4-3, Golden State Memphis. Dobra, więc znowu mamy Warriors w finale NBA. Dobrze, zróbmy wschód. Wschód zróbmy szybciej. Musimy trochę, bo to wschód. Atlanta Brooklyn, pierwsza runda.
Ciężki pojedynek dla... Taki sprawdzający był dla Atlanty, ale Atlanta.
Ja też mam Atlantę. W sensie nie wiadomo, czy Brooklyn w ogóle wystawia wkład na playoffy.
Panie, co już się rozsprzeda.
Czy grają? Deron Williams nie jest zdrowy, więc Jared Jack gra. Jest super.
Nie ma już Gutierreza.
Nie ma już niestety Gutierreza. 4-1 dla Atlanty. Taki jest mój typ z Brooklynem.
No, może nawet 4-0. No.
Może nawet 4-0, to fakt. Waszyngton, Miami.
A tak szczerze mówiąc, patrząc na naszym alternatywnym scenariuszu, że sezon regularny jeszcze trwa, to Brooklyn jest poza playoffami.
Tak może być, tak pewnie będzie. Oby tak było.
Ja myślę, że i Detroit, i Charlotte idą w górę.
Waszyngton, Miami.
Miami też jest poza playoffami z naszym alternatywnym scenariuszem. Ale na chwilę obecną Waszyngton wygrywa.
Wygrywa. To
nie, będzie... 4-2, no. Bez tam... Bez fajerwerków. Wielki powrót Martella Webstera.
To kto kryje Chrisa Boscha w tej serii? Gortat?
Nene.
Nene? Daleko?
Tak, miażdży go.
Dobra.
Może Boszowi tak samo trzeba dać grać.
Bill Wade, matchup tutaj, Denk nie jest zdrowy. Waszyngton wygrywa. Waszyngton wygrywa. Wygrywa 4-1.
Pap mówi o koncercie, pap mówi o mistrzostwie.
4-1.
Wtedy papie szaleją. 4-1, tak.
Toronto, Milwaukee.
Milwaukee jest niewygodne, nieprzyjemne, ale nie wiem, czy oni gdzieś nie są trochę dzisiaj rozbici. Sprawą Sandersa, sprawą Jabari Parkera, tak się rozsypuje ten zespół trochę na naszych oczach. Skończyli plus na plus 50%. Toronto w lekkim dołku, ale mają argumenty, żeby pchnąć 4-2.
Ja mam Toronto, dlatego że Milwaukee nie jest kłopotem pod koszem. I to działa na plus dla Toronto. Duży. Bo nagle okazuje się, że Toronto ma przewagę. Jaką? We frontcourcie.
No tak, Valanciunas z Jamirem Johnsonem.
I Patrick Patterson kontra Zaza Pachulia i small ball Milwaukee. W sensie Milwaukee gra small ballem i to jest plus dla Toronto, jeśli gra small ballem rywal, mogą grać więcej Lou Williamsa. Super, fantastycznie. Gramy. Toronto wygrywa tę serię. Tak jak wygrali ostatnio, tak? Milwaukee 3 punktami, więc mam Toronto. Teraz? Na teraz? 4-2.
4-2. Tak wydaje się, 4-1 nawet. Toronto musi potwierdzić aktywację.
Chicago Cleveland. 4-5. Chicago ma przewagę parkietu.
Chicago.
Bez Joakima Manoa i Mike'a Dunleavy'ego? Cavaliers bez Imana Shumperta.
Bez Imana Shumperta i z chorym Lawem.
Mhm.
Może być trochę mało.
Nadal masz Chicago, mimo tego, że jest 2-0 w tym sezonie dla Cleveland?
Wiesz co, ale wierzę, że ta obrona musi kiedyś kliknąć. Tak?
Akurat teraz? Gdy zaczynają się playoffy, nagle kliknie?
Nagle kliknie, nie, no, że on, że Tom Thibodeau ma jakąś taką przemowę, którą chowa gdzieś tam na kartkę, ma taką skarbniturę, którą wyciągnie, odczyta i to się wszystko odczaruje.
Tak, dwa słowa, Kirk Heinrich, to jest przemowa Toma Thibodeau. Ja mam Cleveland w tej serii. Jak możesz mieć Chicago bez Noa po ostatnim meczu w dodatku?
Nie widziałem tego meczu.
Ja mam Cleveland w tej serii 4-2.
No ja mam Chicago 4-3.
Dlaczego? Ale dobrze, okej. Okay. Masz Chicago. Niech będzie. Bez Noa. Bez Dunleavy'ego.
Wierzę w to Chicago. Nie wiem.
Dobrze. Półfinały wschodu. Atlanta, Chicago.
Atlanta nie ma moim zdaniem przeciwnika na wschodzie. Jest zdrowa, jest zorganizowana. Każdy wie, co ma robić. Każdy wie, co ma grać. Trudno znaleźć sobie punkt. Budenholzer to nie jest gapan. Jest po prostu bardzo dobrym trenerem.
Ile masz?
4-2. No bo Chicago jest bez Noa i bez Arlawiego.
Okej. Atlanta Cleveland u mnie.
No.
Czy wiesz, że Cleveland wygrał w tym sezonie z Atlantą plus 40 u siebie? Pamiętasz ten mecz? Jak trafiali ze 3?
Był taki mecz.
Aha. Atlanta, Cleveland. Czekaj. Rozlałem sobie kawę. Atlanta, Cleveland? Ja mam Cleveland w tej serii. Ja mam Cleveland. Cleveland ma dwóch najlepszych graczy, jeśli nie trzech. Trzech najlepszych graczy. I to robi przewagę dla Cleveland.
Okej.
Okay. Nikt mi się tłumaczyć długo obroną, tego, bo oczywiście...
Nie, ale poradzą sobie z obroną krótko.
Atlanta jest lepszym teamem na teraz, na dziś, dzień. Chyba. Nie wiem. Jeszcze nie wiem tego. Ale Cleveland ma LeBrona Jamesa. Jezus Maria, no i to jest... I do tego Kyriego Irvinga. W match-upie z Jeffem Teague'iem.
Nie doceniasz.
Że fatiga. Wiem, że fatiga, ale Kyrie jest lepszym graczem.
No dobrze.
Ale ja chciałbym zatypować Atlantę, bo Atlanta gra lepiej. Wygrała 27 z ostatnich 29 meczów. Ciężko typować przeciwko Atlancie tutaj.
No chyba, że ktoś nie typuje przeciwko LeBronowi Jamesowi.
Ale nie typuję, nie typuję, nie typuję w tej serii. Brakuje mi tutaj jakiegoś gra, chociaż tak, Paul Millsap jest kłopotem dla Cleveland. Krycie Ala Horforda jest kłopotem dla Timofeja Mózgowa. Krycie Atlanty jest kłopotem dla obrony. Kto kryje Kyle'a Korvera, gdy nie ma LeBrona, znaczy gdy nie ma Imana Shumperta? To jest pytanie. Haha. Kto go kryje? J.R. Smith nie ma bladego pojęcia, jak kryć Imana, jak kryć Kyle'a Korvera. Więc może zaraz się przekonam, że jednak Atlanta. W sensie James musi kryć Kyle'a Korvera i biegać po nim, za nim po zasłonach i męczyć się. Przekonuję sam siebie, że jednak Atlanta z Cleveland. Ale nie mogę typować przeciwko LeBronowi w playoffach wschodu. Cały czas. No nie mogę. W zeszłym sezonie próbowałem, ale spójrz, co z tego wyszło. Cleveland 4-2.
No dobrze, no. Co mam ci powiedzieć?
Waszyngton, Toronto.
Toronto. Toronto ma dłuższą łapkę. Ma człowieka, który jest top 5 moich graczy ostatnio. Jakiego? Jamesa Johnson.
I co ten James Johnson robi? Kryje Paula Pierce'a, rozumiem, tak?
Nie, no Valanciunas jest lepszym graczem niż Gortat. Albo James nawet nie ma, a Valanciunasa się wypuści na men.
Nie jest tutaj wile lepszym graczem niż Gortat.
Jest dużo lepszy.
Gortat jest dużo lepszym obrońcą niż Valanciunas. Na tej pozycji jest to ważne. Jest to lepszym zbierającym niż Valanciunas.
No, nie wiem.
No, wydaje mi się, że technicznie jest lepszym zbierającym. Poza swoją pozycją, zbierając piłkę. W sensie tam, gdzie stoi, to faktycznie Valanciunas jest wyższy od niego, ma chyba większy zasięg ramion.
Jest moim zdaniem bardziej wrednym graczem.
Ale Gortat potrafi się ruszyć do zbiórki. Valanciunas to tak... Ja mam Waszyngton w tej serii, bo to jest kłopot dla Toronto. Gra z frontcourtem Waszyngtonu, który gra cały czas na dwóch wysokich. Całą serię gra na dwóch wysokich. Z ławki wchodzi Kevin Serafin, który gra bardzo dobrze ostatnio. Z ławki wchodzi Chris Humphries i to jest cały czas masaż pod koszem dla Toronto.
No jest,
Toronto nie ma się kim masować tutaj.
Ale mam Hansborough, który zawsze jest.
A i wygrywasz deski w każdym meczu, grając Waszyngton-Toronto. Jeżeli z nim wygrywasz deski w każdym meczu, to raczej nie wydaje mi się, żeby mógł przegrać serię. Może w jednym meczu Toronto wygrałoby tablicę tutaj, to byłby jakiś fluk. Waszyngton ma przewagę parkietu. Typuję Waszyngton. Ja mam Waszyngton w tej serii 4 do...
No to ja tak się zaczynam. No, Wall Lowry to jest więcej to samo. Pytanie, czy DeRozan jest lepszy od Billa? Czy grają przeciwko sobie?
Oni teraz grają w piątce z Gravisem Vasquezem, ale nie mogliby wyjść. Terence Ross wypadł z piątki w ostatnim meczu, w końcu. Ale nie mogliby wyjść Grewisem Vasquezem na Bradley'a Billa, więc musieliby grać DeRozan, może James Johnson grałby w piątce na trójce, a nie wiem, czy to by było dobrze dla Toronto grać nim w piątce. Ale musiałby grać James Johnson minuty, bo on jest właśnie fizycznym graczem i tu trzeba fizycznych graczy na waszą czapkę. To no to jest trochę soft.
Trzeba uderzyć Walla po twarzy, trzeba kopnąć, uszczypnąć Billa. Nie wiem, czy chłopcy są w stanie, są gotowi na tego typu konfrontacji.
Więc ja mam Waszyngton 4-1.
Masz rację, że jest jednak duża przewaga front kortu. Ja myślę, że tam jest niekończąca się ławka ludzi, jeszcze za Juan Blair jest.
Nawet on. Dlatego Toronto potrzebuje jakiegoś siłacza jednego, no. Żeby nie był to Chuck Hayes. Ktoś silniejszy, no, Scar Landry, ktoś silny fizycznie, ktoś to by zbierał piłkę dla niej.
No tak, to brak tego zawodnika jednego może zrobić różnicę, ale wiesz co, ja stawiam na Toronto.
To Dwayne Casey pewnie grałby dużo Patrykiem Pattersonem, próbowałby nim grać, żeby wyciągać wysokich Waszyngtonu, czy Waszyngton grałby small ball.
Dwayne Casey jest lepszym trenerem niż Whitman.
Mhm, to fakt. Czyli masz Toronto.
Mam Toronto, ale nie z jakiegoś wielkiego przekonania, a raczej z sympatii.
4-3 czy 4-2?
4-2.
Dobra. 4-2. Dobrze, więc mamy finał na wschodzie. Ty masz Atlanta, Toronto, ja mam Waszyngton, Cleveland. Tak?
Zupełnie się rozjechaliśmy. Tak. To tutaj z kolei uważam, że Toronto nie poradzi sobie z zorganizowaną grą Atlanta. Atlanta jest lepszym zespołem.
Jest na łatwiznę. Typujesz finał Atlanta Golden State Warriors. Dwa najlepsze teamy w tym sezonie. W tej chwili. Okej.
Okay. W tej chwili. Dobrze. To jest łatwizna. Dobrze.
Nie no. Okej. Okay. No ja też typuję Golden State, więc żeby bez przekonania większego w tej serii z Memphis. Okej. Okay. Dobrze. Więc ile masz Atlanta Washington? Atlanta Toronto? Dobrze. Ja mam Cleveland, Washington. Tę serię. Washington ma przewagę parkietu nad Cleveland. Ma frontcourt. Ma Johna Walla z Irvingiem. To jest mega matchup. LeBron musi kryć Billa. Mój Boże, oni grają z Jarem Smithem w piątce. To jest problem, gdy nie ma Shamperta w playoffach. Pierce kontra LeBron. Pierce nie może kryć LeBrona, ale... Chciałbym powiedzieć Waszyngton, że Waszyngton wygrałby serię z Cleveland na dziś.
To jest bardzo śmiała teza.
Chciałbym to powiedzieć. No to jest to samo ryzyko. Chciałbym powiedzieć, że Indiana wygra z Miami. No, może tak wyjdzie. A ja typuję Waszyngton. Na dziś dzień. Waszyngton, Cleveland. Typuję Waszyngton. No. Marcin Gortat jest w finale NBA. Hej.
No, hej.
Nie wiem tylko ile. 4-3 czy 4-2? W tym siódmym meczu nie chciałbym typować Waszyngtonu u siebie. A, to jest to. Jeśli jest siódmy mecz, Waszyngton gra u siebie. Czy typuję Waszyngton? Nie wiem, czy chciałbym typować Waszyngton u siebie w siódmym meczu. Czy oni już mają to, żeby się nie pod presją własnej hali, tak jak w ostatnich playoffach, nie zgasić. I nie spłonąć w litości ognia. Nie wiem. Może to sprawia, że jednak Cleveland w siedmiu meczach, szóstego meczu Cleveland nie przegrałoby u siebie. Gdyby to byłby ich mecz eliminacyjny. Dobrze, mam jednak Cleveland. Chciałem Waszyngton postawić, ale mam Cleveland. 4-3 dla Cleveland. Cleveland w finale z Golden State u mnie. U ciebie Atlanta, Golden State. Ja miałem taki sam finał ostatnio, Golden State, Cleveland?
Chyba tak.
Dobra, więc ja mam dwa razy.
Sezon mija, nic się nie zmienia.
Dwa razy ten sam finał. Jak ja jestem homerem LeBrona chyba. Jak mi się wydaje.
No dobrze, i jakie jest teraz rozstrzygnięcie?
Cały czas takie samo. Cały czas takie samo rozstrzygnięcie Golden State Warriors Cleveland. Golden State wygrywa serię Cleveland. Nie wiem ile, ale wygrywa. Zostaje mistrzem NBA Steve Kerr znowu. U mnie.
No mnie też zostaje Golden State, ale trudno w zasadzie bardziej, że Cleveland po prostu, znaczy nic nie może być ze wschodu.
Okej. Okay. A to jest dobry matchup Golden State Atlanta. To jest fajny matchup. Wszyscy kibicują Atlancie w tym matchupie, tylko w Golden State kibicują. Wszyscy kibicują Atlancie jako czarnemu koniowi. W sensie, zobacz, jak oni ładnie grają piłką. Tak ładnie jak Golden State. Nie mają takich strzelców. Starają się, biegają, trzymają tego Curry'ego, podwajają go, bronią ładnie w obronie. A, fajny matchup to byłby Atlanta Golden State. Ale też mamy Golden State i kończymy znowu tym samym. Ty masz Golden State, ja mam Golden State. Nic się nie zmienia.
No, nic się nie zmienia. Pytanie, czy w ogóle jest sens objęcia.
Gdybyśmy wstawili Oklahoma City do ósemki konferencji zachodniej, to nadal mielibyśmy Golden State Warriors w finale?
Tak.
Okej. Okay. No dobrze.
Tak byśmy mieli.
Niestety, jeśli ktoś dotrwał do końca i nas słuchał, znowu mamy Golden State w finale i Golden State znowu są mistrzami NBA. Nic się nie zmieniło.
Przykro nam,
nie mamy żadnych
nowości. Za 20 spotkań znowu zrobimy play-offy. Zobaczymy, co nam wtedy wyjdzie.
Zobaczymy, co wyjdzie.
Moim zdaniem nie będzie już Brooklynu, nie będzie już Miami w tej grupie, więc może się coś zmieni.
Zobaczymy, czy ten Hassan Whiteside będzie grał dalej, bo skręcił sobie ostro kostkę w tym meczu i nie zagra dzisiaj w Charlotte. On trochę wyprostował ten sezon Miami. Nagle stali się innym teamem. Na dwóch wysokich grają, nie grają tu Shawnee Williamsem tak dużo. Nie grają nic w piątce. Dobrze, zobaczmy, co dzisiaj mamy szybko.
Popatrzmy.
Dzisiaj mamy Miami-Charlotte. Ważny mecz pod kątem pozycji 7-8. 9, tak? W playoffach.
Bardzo.
Na wschodzie. Jeśli kogoś ekscytuje walka o miejsca 7-8 na wschodzie, to jest jego mecz. Może nawet o 6-7-8. Zobaczymy, jak Milwaukee dalej będzie grało. Utah gra w Cleveland.
W sensie
Rudy Gobert przyjeżdża do Cleveland. Być najlepszym graczem na boisku. Nowy Jork gra z Philadelphia, my god!
To jest tak zwany pojedynek o, jak to powiedziano, to jest pojedynek o puchar Okafora.
Powinni zaprosić tych wszystkich, którzy brali udział w seriach jakichś dawnych latach, w pojedynkach.
Ja sobie nie mogę wyobrazić, jaki zespół będzie chciał wygrać.
Julius Erving na trybunach. Rozdają jakieś plakietki, ordery w połowie, a tam taka kupa straszna się dzieje na pakiecie. O 1:30 Indiana gra z Atlantą w Atlancie. George Hill nie gra. George Hill grał. Jak George Hill grał 6 meczów, Indiana grała bardzo dobrze, wyglądała jak team na playoffy. I teraz George Hill znowu jest kontuzjowany, znowu pachwina. Nie może być zdrowy. To już trzecia różna kontuzja George'a Hilla w tym sezonie. I to jest problem dla Indiany.
To jest mecz o też zwaną miotkę, bo oni kończą serię. Atlanta jest 2-0 w tych pojedynkach.
Orlando gra w Detroit. Będzie chciało się odgryźć za to, co się stało z nimi z Oklahoma. Toronto gra w Memphis. Dallas gra w Minnesocie. Lakers grają w Nowym Orleanie. Chyba Anthony Davis będzie już z powrotem. Oklahoma, Waszyngton na drugiej. Portland, Phoenix. Bo teraz Phoenix mają ciężką serię meczów. 8 meczów.
Ale grają u siebie.
Tak, z Portland tak. Ale potem mają ciężką serię. Grają z kontenderami zachodu, jeśli dobrze pamiętam. Każdy mecz jest różną 0-500 przez jakieś 8 spotkań. Z kolei Oklahoma kończy tracę na wschodzie, grając przeciwko, powiedzmy, najlepszym drużynom wschodu na teraz. Waszyngton, Atlanta i Cleveland. I oni grają z Waszyngtonem dzisiaj, w piątek grają w Atlancie i w niedzielę grają w Cleveland. Tu się robi z tego przez kilka dni, może być taki właśnie wyścig. Czy Oklahoma zdoła coś odrobić nad Portland do meczu gwiazd? Zobaczymy, to są 3 mecze.
Do Phoenix,
tak. Więc Phoenix gra w Portland i to jest steal dla Phoenix, że nie gra LaMarcus Aldridge dzisiaj. Tutaj. Potem mamy Brooklyn Sacramento i mamy Houston w Golden State. Więc będziemy mogli sobie zobaczyć matchup nasz, omawiany.
Znowu. Omawiany dzisiaj matchup. I też jest walka, jest o miotłę. Golden State wygrało 3 razy z nimi.
Tak, 3-0.
Także to kończy serię.
No właśnie.
I to, a jest już, jest dopiero styczeń. Mhm.
No dobrze. Czy mieliśmy coś? Nie mieliśmy nic.
Czy mamy jakieś ploteczki, jakieś transfery, no jakieś przymiareczki?
Nic, widziałem, że żadnych tematów rano, jakichś gorących takich transferowych tematów. Skończyłem oglądać mecz Seattle Seahawks z Green Bay Packers. Widziałem to wszystko. Tam jest jeden człowiek, nazywa się Marshall Lynch. Jest nieprawdopodobną bestią. To Russell Westbrook się na nim wzoruje. Jest straszny ten Marshall Lynch. To jest tak zwany rusher. To jest tak zwany rusher. Ten, któremu quarterback, rusher chyba tak się nazywa, nie wiem. Po prostu robi rushing. W sensie quarterback podaje piłkę, w sensie quarterback nie rzuca piłki tam gdzieś do przodu, żeby ludzie biegali. W ogóle Seattle ma najgorszych tych ludzi biegających tam, że oni wygrali ten mecz, to jest cud. I podaje piłkę temu Marshallowi Lynchowi, który wybiega za jego pleców i się przedziera przez tą pierwszą, drugą, trzecią linię obrony. Jezus, jak ludzie go szanują, jak się go boją. W sensie niektórzy się bali go dotykać w tym meczu, bo wiedzieli, że jeśli go i tak dotknę, to on i tak mnie odepchnie i tak pobiegnie dalej. Straszna bestia ten człowiek. No nic, ale mecz zakończył się faktycznie w taki sposób. Zakończył się jedną dziwną rzeczą i to jest coś, wydaje mi się, że NFL, ja już słyszałem o tym, NFL zastanawia się, nie wiem, czy powinno się chyba zastanowić nad zmianą przepisów. Czy wiesz, że w NFL jest coś takiego, że dochodzi do dogrywki, to jest rzut monetą o to, kto ma posiadanie.
Aha.
I gra się do tego, kto pierwszy zdobędzie punkty. Znaczy, kto pierwszy zaliczy touchdown, tak?
Złote punkty.
Tak. Więc to wydaje mi się, że jest to przewaga drużyny, która atakuje pierwsza. I zespół rywali nie ma jak odpowiedzieć, więc decyduje rzut monetą. To jest trochę słabe, NFL.
No, a to miałoby być ranking?
Dać szansę też drugiej drużynie, żeby mogła zdobyć punkty.
Aha, w sensie, że nie robić golden tenture? No tak, to powinien być dodatkowe 15 minut.
No, jak rzuty karne są w piłce nożnej.
No tak, no, masz wasz raz.
No, to jest trochę takie ten. Ale faktem, że ten ostatni touchdown był piękny dla Seattle. Dobrze. To co? Kończymy na dzisiaj.
Kończymy i słyszymy się.
Słyszymy się jutro. Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Dobra.